Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, kolejny odcinek. Agnieszka Malatyńska przy mikrofonie. No a w roli głównej, żeby nie powiedzieć, że w roli tytułowej tego programu, tym razem Marcel Chyrzyński, kompozytor, prezes Krakowskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich, dyrektor generalny i artystyczny Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów, pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie, który od 27 lat prowadzi klasę kompozycji na tej uczelni, więc, a poza tym od 5 lat profesor, i to profesor belwederski, więc właściwie Marcel powinnam powiedzieć dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktor.
Dobrze, no to skoro mamy to już za sobą, to przechodzimy do normalnej rozmowy. Wiesz Marcelu, tak się zastanawiałam, bo słucham twojej muzyki od wielu, wielu lat i w różnych miejscach. Chyba pierwszy raz ją słyszałam w Cannes. To był rok 2000, kiedy tam została wykonana. Bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił ten utwór. Powiem ci szczerze, że nie pamiętam tego tytułu.
Extended Perception of Echo for String Orchestra.
Tak. No właśnie, to był bardzo dobry pomysł. Bardzo mi się to podobało, że to się rozsypuje, a właściwie z rozsypanego utworu skleja się w pięknie brzmiący, nawet można by powiedzieć, że tradycyjnie ten utwór. No ale tak się zastanawiałam przez lata, bo się rozwijasz, a wszyscy się rozwijamy, zmieniamy się. Jaki właściwie jest twój świat?
Lepiej nie pytaj.
No właśnie postawiłam to pytanie, bo jestem bardzo ciekawa.
Znaczy mój świat się zmienia wraz ze mną, z moimi wewnętrznymi odczuciami świata. Moja muzyka też ewoluuje razem ze mną. Inna była w okresie studenckim, inna po studiach, a inna jest w ostatnich latach. W czasie studiów oczywiście musiałem przejść też ten okres komponowania z użyciem technik sonoryzmu, aleatoryzmu, gdyż musiałem poznać różne warsztaty kompozytorskie. Był to też okres, gdzie królował postmodernizm w muzyce. Wszyscy byli zachwyceni nowymi utworami Pawła Szymańskiego, także też wiele utworów naszych studentów obecnych wtedy w latach 90. nawiązywało też do muzyki postmodernistycznej i także były w naszych utworach elementy muzyki dawnej, muzyki epok minionych, baroku, renesansu czy klasycyzmu. Po studiach też jeszcze komponowałem też jakby w nurcie postmodernistycznym, bo stał między innymi też utwór Psalm 88 na chór mieszany, gdzie przetworzyłem jakby chorał gregoriański. Oczywiście już w czasie studiów też byłem bardzo mocno zainteresowany i zafascynowany Igorem Strawińskim. Jego Świętem Wiosny. Tutaj też taka ciekawa anegdota, śmieszna. Na pierwszym roku miałem taki przedmiot jak czytanie partytur.
Tak, tak, tak. To taki poważny przedmiot.
Poważny przedmiot. I wtedy czytaliśmy chorały Bacha w Starych Kluczach i jakieś tam wczesne symfonie Mozarta. Ja niestety w czasie studiów dość późno chodziłem spać, zresztą zostało mi to do dzisiaj.
No właśnie, ledwo wstałeś.
Tak.
Na to nagranie.
I była kiedyś taka sytuacja, że właśnie wszedłem na zajęcia szybko, bo to niestety te zajęcia miałem chyba coś o 8 rano, to w ogóle jakaś środek nocy. Chwyciłem szybko partytury, poleciałem na zajęcia. No i zagrałem te chorały w Starych Kluczach, po czym sięgam po symfonię Mozarta, otwieram, a tam Świętowiosnę Strawińskiego. No i Marceli Kolaska, którego się wtedy uczyłem, powiedział, no przyniosłeś taką partyturę, to teraz graj.
No. Rozumiem, że nie byłeś zadowolony.
Znaczy, zadowolony. Oczywiście piękny utwór, ale zagrać go jeszcze przez jednego pianistę i studenta, to było naprawdę bardzo trudne. Zagrałem chyba coś, nie wiem, może dwie, trzy pierwsze strony tam. Oczywiście no, skomplikowane rytmy, transpozycje, dużo instrumentów transponujących, także naprawdę to było bardzo trudne. Ale jakoś w o wiele wolniejszym tempie niż w oryginale udało mi się.
No właśnie, mówiłeś o tym swoim świecie, ja bym chciała jeszcze do tego nawiązać, bo ja rozumiem, że wszyscy się zmieniamy i że też my się zmieniamy, ale myślę, że w takiej drodze twórczej, no już jesteś w takim wieku, nie wypominam ci oczywiście tego wieku zupełnie, ale to jest ten moment, kiedy masz już bardzo duże doświadczenie i to jest ten moment, kiedy już spróbowałeś wielu rzeczy. I jak gdyby potrafisz już określić, jaką drogą idziesz i czy idziesz w dobrą stronę. Bo to jest chyba taki najlepszy moment, wiesz, gdzie po prostu no, ma się pełną tego świadomość. No, ja tylko przypomnę, że właśnie w tym wieku, jak gdyby, w którym ty jesteś, no Debussy dochodził do końca, prawda, swojej działalności. Więc, a pozostawił po prostu tak niezwykły czas. I oczywiście moglibyśmy mówić o wielu, wielu innych kompozytorach, ale to jak gdyby nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać to twoje doświadczenie i to inne spojrzenie. Więc gdybyś miał teraz z tej perspektywy określić, jaki jest twój świat teraz, tu i teraz, to co byś powiedział?
Czy wydaje mi się, że takim moim utworem przełomowym to było Ukiyo-e na orkiestrę smyczkową z 2012 roku.
Dlaczego?
Stwierdziłem, że odkryłem taką moją głęboką naturę i stwierdziłem, że to muszę w tym kierunku iść i rzeczywiście od tego roku w tym stylu, podobnym stylu tworzę wszystkie moje utwory. A mianowicie łączenie takiego jakby postromantyzmu ze zdobyczami współczesnych technik kompozytorskich, czyli zabarwianie pewnych fragmentów właśnie jakimiś rozszerzonymi technikami kompozytorskimi, ale to jest właśnie bardziej taka inkrustacja, dobarwienie tego utworu, a nie jest to jakby cel w samym sobie, że w utworze nie interesuje mnie najbardziej jakby dźwięk taki nietypowo wydobywany, ale właśnie najbardziej w utworze cenię i uważam, że to jest najważniejsze, żeby w utworze było słychać dużo emocji. I to jest, w sumie te emocje u mnie są od samego początku. Ja byłem wychowany na Śląsku, w szkole podstawową, liceum robiłem w Katowicach. Więc no, tam poznawałem głęboką muzykę Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i stamtąd wyrosłem. Oczywiście też muzyka pokolenia 51, czyli Chrzanowski, Knapik, Lasoń. Zresztą w liceum po raz pierwszy miałem wygrane konkursy kompozytorskie w 1988-1990 roku. To były jeszcze konkursy dla młodych kompozytorów. I po drugim konkursie już to wtedy jakby potwierdziło mój wybór, że chcę zostać jednak kompozytorem, a nie klarnetistą. I rozmawiałem wtedy z Andrzejem Chrzanowskim, niestety przedwcześnie zmarłem.
Nie żyje, tak.
Tak. I on mi polecił w Krakowie znakomitego pedagoga Marka Stachowskiego i specjalnie do niego zdawałem właśnie tutaj. Także moje studia zacząłem w Krakowie w 90 roku i już tutaj mieszkam.
No właśnie.
Do tej pory, więc ja to już 36 lat będzie.
No, sporo. Także już jesteś krakowskim kompozytorem, można powiedzieć. A kompozytorem na pewno krakowskim, no bo tutaj pewnie powstało większość twoich utworów. Dobrze, to i skoro powiedziałeś o Marku Stachowskim, to chciałam cię po prostu o niego zapytać. Bo to jest, niestety był niezwykły człowiek.
Tak.
No, to po prostu fascynujący człowiek, którego ja też znałam, miałam przyjemność znać bardzo, bardzo długo. Cudowny człowiek, z którym przegadałam bardzo dużo. Niezwykły kompozytor też. Co ty jemu zawdzięczasz teraz po latach, jak patrzysz na ten tą waszą wspólną działalność, bo ja tylko przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że właśnie te lekcje muzyki to są takie lekcje indywidualne, więc się zawiązuje taka przyjaźń, wręcz taka intymność artystyczna między pedagogiem a uczniem, który jakoś buduje swój świat, właśnie ten, o który cię pytałam, buduje swój świat albo w oparciu o swojego mistrza, albo w opozycji do niego. Różnie to bywa. Każdy ma inny życiorys. Ale jak dziś z perspektywy czasu uważasz, że właśnie Marek Stachowski co ci dał?
Ja bardzo cenię sobie zajęcia kompozycji u profesora Stachowskiego. Przede wszystkim najbardziej ceniłem w nim to, że był bardzo liberalny. Pozwalał studentom właśnie pokazać siebie. Oczywiście musieliśmy też komponować jakieś utwory, jak wcześniej wspominałem, ze współczesnymi technikami, żeby poznać warsztat.
Tak.
Natomiast jak już pisaliśmy własne kompozycje, to raczej nie ingerował w samą estetykę muzyki, natomiast bardziej zwracał uwagi na warsztatowe jakieś instrumentacje, jak kształtować formę, percepcję muzyki. Czyli praktycznie te elementy, których można nauczyć, bo wiadomo, że albo się ma talent, albo się nie ma, no więc właśnie, trudno nauczyć tej muzyki.
Kompozycji się nie da nauczyć, tak, generalnie chyba.
Tak Lutosławski powiedział chyba, że nie da się nauczyć.
Penderecki też to powtarzał.
Dlatego nie uczył w ogóle Lutosławski, tylko tam prywatne jakieś tam miał spotkania z kompozytorami, natomiast nie uczył na uczelni.
Tak, ale właśnie Marek Stachowski, pod tym względem warsztatu, fugę pisałeś?
Fugi oczywiście pisałem. Jeszcze wtedy 12 fug się pisało. Teraz to już chyba tylko 4. Czy,
naprawdę?
No tak, bo to zostało niestety zawężone.
Wiem, że to zawsze był problem, zwłaszcza przy różnych dwutematycznych i tak dalej. One musiały być nie takie proste.
Tak, ja z fugi na szczęście bardzo dobrze mi poszło. Ostatecznie 6 dostałem. Jeszcze wtedy 6 były. Także dobrze. I pamiętam też właśnie, że ostatnie zajęcie chyba jeszcze w rektoracie mieliśmy tam. To jeszcze wtedy akademia była przy ulicy Starowiśnej.
Tak.
Później dopiero się przeprowadziliśmy na Świętego Tomasza.
Tak, Marek Stachowski rzeczywiście to legenda Akademii Muzycznej, wieloletni rektor. Profesor, który niestety przedwcześnie zmarł. Strasznie przykro. To był 2004 rok, ja pamiętam grudzień i jego ostatnie taki zorganizowany koncert w Pradze, na którym były wykonywane jego utwory. Myśmy wszyscy pojechali, on też miał pojechać, ale już się źle czuł. To była jesień, przepiękna zresztą jesień. Myśmy potem telefonicznie mu zdawali relacje, jak było, jakie były wrażenia, jakie były opinie po koncercie. On już nie miał siły pojechać, zmarł w grudniu, więc w sumie to było bardzo, bardzo przykra sytuacja. Ale pozostawił po sobie dużo muzyki i najbardziej smutne jest to, że ona nie jest wykonywana.
No ja na szczęście mam to szczęście, że jestem dyrektorem Festiwalu Krakowskiego, więc co roku staram się jednak prezentować i te utwory na orkiestrę smyczkową i kameralne profesora Stachowskiego. Zresztą prawie wszystkich naszych już nieżyjących niestety kompozytorów krakowskich, czyli oprócz Stachowskiego, jeszcze Zbigniewa Bujarskiego, Adama Walacińskiego, Krystyny Moszymańskiej, Nazar, Bogusława Szefera.
To są
takie nazwiska, które są związane z Krakowem i sławiły Kraków na cały świat, także nie możemy o nich zapomnieć.
No właśnie, to jest niezwykła rzecz, że pamiętasz i bardzo się to chwali, bo w tym głównym nurcie, nazwijmy to główny nurt taki koncertowy, który pojawia się w różnych salach koncertowych, gdzie orkiestry grają, czy to filharmoniczne, czy jakieś bardziej kameralne, to właściwie ci kompozytorzy nie istnieją albo istnieją bardzo sporadycznie. A jak to jest teraz na przykład z twoją muzyką? Ja ją głównie, powiem ci, że znam z paru wykonań w Krakowie, ale głównie z internetu.
Tak, no
Jak to jest dużo, dla kompozytorów współczesnych? No?
Dużo prawykonań mam za granicą.
No tak, ty się kochasz w Japonii, w Korei Południowej, jeździsz bez przerwy, przed chwilą byłeś w Stanach Zjednoczonych i to któryś tam raz z kolei, więc wiem, że prezentujesz te utwory, ale chyba ten utwór wtedy żyje, kiedy on jak gdyby wchodzi w ten obieg i niezależnie od twojego życia on funkcjonuje.
Tak, na szczęście większość moich utworów kameralnych, które też jest wydana w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, istnieje jakby w tym obiegu koncertowym i to właśnie nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Sam jak przygotowywałem moją dokumentację habilitacyjną czy też profesorską, to musiałem oczywiście tam wykazać ten spis koncertów różnych, więc oczywiście wszechwiedzący internet wpisywałem swoje nazwisko i wyskakiwały różne
nawet te, o których
koncerty.
Zapomniałeś,
nawet,
nie
nawet
wiedziałeś.
Nawet te, o których w ogóle nie wiedziałem. Gdzieś tam jakieś koncerty też właśnie w Japonii, o których nie wiedziałem, w Korei, w Rumunii, gdzieś w Grecji i tak dalej. Także to gdzieś jest wykonywane. No dzięki też wydanych partyturach w PWM-ie, które są rozprowadzane nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Azja jakoś mnie lubi. Nie wiem dlaczego, może tak...
Może ty lubisz Azję też.
Ja też, oczywiście.
To jest wzajemna miłość.
Jest to wzajemna miłość.
Od czego to się zaczęło?
To dosyć wcześnie, bo chyba nawet już na pierwszym roku studiów byłem wtedy na koncercie Audio Art, który organizuje Marek Hołniewski już od prawie 30 lat. I tam był Mirosław Rajkowski, który śpiewał właśnie techniką tych śpiewów alikwotowych. I podszedłem do niego po koncercie i on właśnie mi tam gdzieś tam
za kulisami.
Za kulisami tak powiedział właśnie, że to jest właśnie inspiracja śpiewem mnichów tybetańskich, więc się tym zainteresowałem. No i wtedy też ogólnie zainteresowałem się muzyką dalekowschodnią i Chinami, i Japonią. Muzyką tradycyjną, graną też właśnie na tradycyjnych instrumentach i śpiewami alikwotowymi. I skomponowałem, to był 91 rok chyba, skomponowałem wtedy pierwszy utwór taki inspirowany haiku, czyli tą poezją japońską. I to był utwór na głos, klarnet, przetworzenia i komputer. Później powstało jeszcze kilka utworów. Haiku numer 2 na klarnet i fortepian, a haiku numer 3 na flet solo. Natomiast taką największą inspiracją to była w 2012 roku odkrycie drzeworytów japońskich. Sama nazwa ukiyo-e już jest bardzo poetycka, czyli obrazy przemijającego świata. I wtedy powstał pierwszy utwór z tego cyklu na orkiestrę smyczkową. I do tej pory już 7 powstało. I na różne składy wykonawcze. Właśnie to koncert fletowy, koncert wiolonczelowy, koncert fortepianowy ostatnio. W zeszłym roku w grudniu było prawykonanie w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
No właśnie tak cię słucham i tak sobie myślę, że podałam tutaj tak, rzuciłam ad hoc Debussy'ego, ale właściwie skoro jesteśmy przy tej fascynacji, to muszę tu zostać przez chwilę przy Debussy'im, bo jak gdyby widzę pewne jakieś tam takie no analogie. Na przykład chociażby to ukiyo-e, prawda? Te obrazy, ten drzeworyt. No chociażby ta wielka fala w Kanagawie. Czyli ten...
Tokusai, tak.
Tak. To po prostu no niezwykły drzeworyt, który jak wiadomo stał się po prostu okładką. Debussy sobie tego zażyczył. Stał się okładką jego utworu Morze. Tak. W momencie, kiedy był wydawany. Myślę też o tym, że właśnie to rozszerzanie tej jak gdyby tonalności, prawda, która my jesteśmy bardzo mocno, nawet chociaż była już awangarda pierwsza, druga, trzecia i piąta, i która nam rozszerzała system tonalny, to jednak mimo wszystko poprzez szkolnictwo, poprzez repertuar taki na co dzień, który słuchamy, my jesteśmy bardzo mocno zakorzenieni w tonalności dur i mol. I nam jest wbrew pozorom trochę nawet trudno czasem zaakceptować trochę więcej.
Tak, nawet jak kompozytorzy używają ćwierćtony w swoich utworach, to wtedy słuchacz niewprawiony myśli, że wykonawca nieczysto zagrał.
No właśnie, że fałszuje.
Tak, bo jednak ucho stara się nam to wyrównać do tego systemu temperowanego.
No właśnie, bo mamy takie przyzwyczajenie. To nie znaczy, że my tego nie słyszymy, tylko po prostu jesteśmy tak wychowywani w tym nurcie ciągle i nadal. I oczywiście były podjęte różnego rodzaju walki o to, żeby trochę inaczej kształcić, czy jednak żeby zrezygnować z tego systemu, no nazwijmy to tak ogólnie europejskiego, żeby wyjrzeć trochę dalej, bo przecież świat ma kompletnie inne skale i ta muzyka jest inna i też inaczej to brzmi. I daje dużo więcej możliwości też.
Tak, inny koloryt.
Inny koloryt, prawda? To jest to, co można by powiedzieć, że znowu wracam do Debussy'ego, że Debussy rozrywał ten gorset, prawda? Ten gorset tej tonalności, tych zasad, tej harmonii. On tkwił w tym ponad 100 lat temu. I dobrze ponad 100 lat temu. No my już jesteśmy zupełnie dalej dzięki niemu też. Ale po prostu, no jak gdyby ten problem cały czas jest. No i właśnie powiem ci, że słuchałam właśnie, nawet dzisiaj sobie posłuchałam. Bo tak sobie pomyślałam, że wprowadzę się w taki nastrój, żeby twoją muzykę posłuchać, bo czasem się nie pamięta, jesteśmy otoczeni dźwiękami i słuchałam właśnie przede wszystkim tu Ukiyo-e, nie pamiętam numeru, ale chyba 3, to jest koncert wiolonczelowy.
A, tak, tak. To jest trzeci.
Trzeci, no właśnie.
Byłaś też na prawie wykonaniu Filharmonii Krakowskiej.
Tak, 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 tak byłam. I jakoś tak mi, wiesz, jakoś mi tak to poszukałam, czy to jest w internecie, więc posłuchałam. I powiem ci, że to jest właśnie, pomyślałam sobie, że mimo wszystko, mimo tego, co doszliśmy w muzyce, mówię tutaj o zdobyczach kolejnych pokoleń kompozytorów, ty jesteś romantykiem.
No jestem.
I przyznałeś się.
Przyznaję się do tego, tak, tak. Nie, uważam, że po prostu kompozytor musi być autentyczny tym, co robi. I nie ma sensu robić czegoś pod włos, pod publikę, pod, nie wiem, jakiś aktualny nurt, który jest modny. No bo publiczność to odkryje, że coś jest nie tak. Trzeba być jednak autentycznym, a no ja mam duszę romantyka. Mhm. Oczywiście nie jest to ten taki romantyzm XIX-wieczny. Oczywiście jest to po całym przejściu muzyki XX wieku, po wszystkich dokonaniach, to jest to przefiltrowane wszystko, więc to jest inaczej. Oczywiście też tutaj trzeba to jakby złapać w karby intelektualizmu i to jakoś porządnie skomponować też, żeby to miało porządną formę, narrację i to wszystko trzeba zaplanować. Natomiast jakby idę też za emocjami i uważam, że to jest właśnie bardzo, bardzo ważne w kompozycji. Oczywiście też no mieliśmy serializm Schönberga, ale tam też oczywiście były emocje. To nie było tak, że to była czysta matematyka wykalkulowana, tylko jednak jak słuchamy tych utworów, to też tam wyczuwamy jakieś emocje, tylko że akurat moje emocje są inne, bardziej romantyczne.
No właśnie, właśnie, o te emocje chodzi, bo wiesz, myślę, że w dzisiejszych czasach to chyba emocje są najważniejsze w ogóle. Znaczy, my jesteśmy tak jakoś nastawieni, że my chcemy przeżyć te emocje. Zwłaszcza te, które niesie nam sztuka, więc ich szukamy. Szukamy tych emocji w tej sztuce. Natomiast oczywiście są ludzie, którzy są związani z muzyką, którzy siedzą, słuchają i zastanawiają się, jak to zostało zrobione. Ale to jak gdyby...
Nawet ja tak robię.
No właśnie, ale to nie jest ten słuchacz, który przychodzi po to, żeby przeżyć ten utwór, żeby mieć tą chwilę, żeby go przenieść w jakiś inny świat. I myślę, że właśnie zwykły słuchacz, nazwijmy to tak, i ja staram się być zwykłym słuchaczem, to właśnie przede wszystkim chcę przeżyć tą chwilę, poczuć te emocje, pomyśleć o tym, co to w ogóle może być dla niego, co to w ogóle jest dla niego, jakie to robi na nim wrażenie, jakie wywołuje myśli, skojarzenia i tak dalej. Bo to jest przecież słuchanie muzyki to jest przecież cały proces. I Tak sobie właśnie pomyślałam, że w tej twojej muzyce właśnie przez ten romantyzm ty jesteś bardzo blisko słuchacza. I to jest olbrzymi plus, bo muzyka lat 60. machnęła ręką na słuchacza. Prawda? Poszły tak, kierunek był taki...
Inne priorytety były.
Tak, inne priorytety.
Nowości.
Za wszelką cenę, tak, prawda? Tak. Tej nowości. Przecież ja pamiętam taką rozmowę z Góreckim, który mówił, że w ogóle machał ręką na tą awangardę i chciał wycofywać te utwory swoje i mówił, że przecież obieranie ziemniaków w galerii to nie jest muzyka i tak dalej. Pamiętam też rozmowę z Wojciechem Kilarem, który chciał wycofać riff 62 ze swojego katalogu, bo uważał, że to jest już demo de w ogóle. I tam szef PWM-u ówczesny Andrzej Kosowski, udało mu się to zatrzymać. Ten utwór jak gdyby teraz ma drugą młodość, nazwijmy to. Tak, jest wykonywany. Ale jednak jak gdyby nawet ci kompozytorzy właśnie i Penderecki również po tej awangardzie poszli właśnie w tą inną stronę. No
Penderecki bardzo radykalnie też
bardzo
się wypowiedział.
Bardzo radykalnie.
Na temat swoich utworów sonarystycznych.
Tak, tak, bardzo radykalnie i właściwie odciął taką kreską, że to nie istnieje. No u Pendereckiego studiowałeś instrumentację.
Tak, miałem to szczęście właśnie, że oprócz kompozycji jeszcze profesor Stachowski przydzielił mnie na instrumentację do profesora Pendereckiego, także miałem z nim 2 lata. Też bardzo, bardzo miło wspominam te zajęcia, choć nie bywały aż tak regularne.
No właśnie, z nim to zawsze to był tak, problem, ciągle w drodze.
Często wyjeżdżał za granicę. To był ten okres taki, że bardzo, bardzo często miał koncerty i to jeden tutaj w Europie, później gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdzieś w Ameryce Południowej, później z Japonia, także to było
cały czas trzeba
było
się strzelić pomiędzy te wszystkie
także
wyjazdy.
Mieliśmy zajęcia tak co 3 tygodnie, mniej więcej nieraz co 4. No ale rzeczywiście tak się staraliśmy, żeby te instrumentacje były tak dopracowane, żeby jak mistrz przyjedzie, żeby się nie miał do czego przyczepić. Także naprawdę, no, pamiętam też taką ciekawą sytuację, jak z reguły to było tak, że czekaliśmy tam przy tym jajku na Starowiśnej, na mistrza.
Ja tylko powiem tym, którzy nie wiedzą, że jajko to była taka dziura w stropie, gdzie opatrzona
kolumnadą,
gdzie można było z góry patrzeć, kto wchodzi do akademii.
Tak. I czekaliśmy tam, i dopóki właśnie profesor Penderecki nie przyjdzie, i wtedy całym orszakiem ruszaliśmy za nim do rektoratu, bo tam były zajęcia. I pewnego dnia czekałem chyba z Tomkiem Chmielem na zajęcia.
Dyrygentem.
No, tak, obecnie dyrygentem. I studiował też dyrygenturę. I właśnie telefon, niestety mistrz się przeziębił, ale przyślę szofera i zrobimy lekcję u niego w domu tam na Woli Ustowskiej. Także pojechaliśmy tam, mistrz nas w takim ładnym właśnie azjatyckim szlafroku przyjął w tym swoim głównym pomieszczeniu, gdzie ta biblioteka tam na górze była na piętrze. No i tam mieliśmy zajęcia.
No
także to było dla nas, do studentów pierwszego roku, naprawdę wielkie przeżycie. Bycie właśnie w domu.
No a potem jak się poszło do teatru i zobaczyło się Czarną Maskę, operę, to było widać, że właśnie ta galerijka z tymi książkami i te schody, które były na scenie, to jest właśnie jak gdyby odzwierciedlenie tego domu Krzysztofa Pendereckiego, ta scenografia, która się pojawiła podczas polskiego prawykonania. No dobrze, ja chciałam tylko jeszcze jedną rzecz zauważyć i to mi się też olbrzymio spodobało w twojej muzyce, że ty jesteś zakorzeniony w naszej, to może jest złe słowo, ale w tradycji. W tradycji tu i teraz, to znaczy tej czasów naszych i różnych krajów, ale jesteś zakorzeniony w tej tradycji. Po prostu nie tworzysz tak w oderwaniu, tylko po prostu czerpiesz z tej tradycji. To też jest taka historia, to jest to, co Penderecki zrobił w pasji. Prawda? Że mimo, że nowe środki, mimo, że inaczej potraktowanie tematu, to jednak sięgnął po tradycyjny temat.
Tak, tak. Znaczy ja jestem podobnego zdania jak Penderecki, że jednak trzeba, no jesteśmy kompozytorami europejskimi, wyrośliśmy z naszej tradycji europejskiej, muzycznej i po prostu ja nie jestem rewolucjonistą, tylko jestem bardziej ewolucjonistą, także moja muzyka ewoluuje, natomiast jakby cały czas nawiązuje też do muzyki dawnych mistrzów. Nawet jak mam tą fascynację Dalekim Wschodem, Japonią, Koreą i piszę utwory inspirowane właśnie chociażby tymi japońskimi drzeworytami, czy różnymi, tak jak w Korei, świątyniami buddyjskimi, tam powstały takie utwory, między innymi jak Teguscape i jeszcze ten pierwszy, nie mogę sobie teraz przypomnieć, przepraszam, ale jest dostępny na stronie internetowej, to jednak jest to filtrowane wszystko przez muzykę zachodnioeuropejską. Także ja tam w tych utworach mam taki klimat bardziej relaksacyjny, taki medytujący. Ta narracja jest spowolniona w muzyki, natomiast jakby środki muzyczne są jak najbardziej jeszcze europejskie.
A jak oni to odbierają?
Oni to bardzo dobrze odbierają.
Mm-hmm. No, na pewno śledziłeś recenzje jakieś.
Tak, tak. No, wydaje mi się, że moja muzyka mi się podoba. Dowodem na to jest to, że mnie po prostu tam często zapraszają. Właśnie w Japonii byłem trzykrotnie, w Korei chyba coś 11 razy już byłem. Teraz znowu w listopadzie lecę na prawe wykonanie utworu tym razem takiego elektronicznego, na elektronikę i wideo na tego International Computer Music Festival. Mhm. Także ja myślę, że to może tak jest jak z Chopinem. Znaczy nie chciałbym się do Chopina porównywać,
ja wiem,
ale Azjaci strasznie lubią Chopina, jego emocje. No ja też jestem taki, tak jak już wspomniałeś wcześniej, dość romantyczny. Więc może to jest jakiś tam klucz.
No może. Może masz rację, ale może też doceniają to, że czerpiesz z ich tradycji, przetwarzając to. Oczywiście po swojemu, według swoich środków, według tego, z jakiej ty kultury wyrosłeś. No bo to jak gdyby trudno nagle stać się Japończykiem.
Nie chciałbym dokładnie robić 1:1, bo wtedy to było śmieszne. No.
Śmieszne i sztuczne,
tak,
prawda?
Tak.
A mówiliśmy o tym, że jednak w tej muzyce chyba najważniejsza jest ta szczerość wypowiedzi, bo jednak to słychać, wiesz? Wydaje mi się, że właśnie słuchacze są w stanie wysłyszeć, czy ktoś wymyślił sobie utwór i go wykoncypował, czy po prostu on naprawdę szczerze się tak wypowiada, więc myślę, że to jest istotne. No ja tutaj też dodam tylko, na przykład, nie wiem, że pisałeś Pamięci Strawińskiego, to też...
Tak, to był mój utwór dyplomowy, tak. Peace for Orchestra, tak.
Tak, była na przykład Śmierć Wenecji, czyli to też takie nawiązanie do tych idiomów, które są dla nas ważne w kulturze. Napisałeś też, bardzo, bardzo ciekawe, Adagio, Krzysztof Penderecki in memoriam po jego śmierci, w którym odzywają się tam
tak,
to pewne charakterystyczne rzeczy dla Pendereckiego.
Tak, to ja w tej... Znaczy Filharmonia Śląska w Katowicach zamówiła u mnie utwór na orkiestrę smyczkową i akurat zdarzyło się, że w tym czasie zmarł Penderecki i tak ta wiadomość mną poruszyła i że wiedziałem, że ten utwór będę dedykował Pendereckiemu. Także powstało to adagio, które wykonanie było w Katowicach. Później było też wielokrotnie grane przez Symfonietę Krakowie w Krakowie i też na Festiwalu Muzyki Polskiej w Moskwie, jak jeszcze nie było wojny wtedy.
Jak jeszcze się jeździło
tak,
do Moskwy.
Jak jeszcze się jeździło do Moskwy. Nawet w Korei był ten utwór grany też na festiwalu w Tegu. Ale z tych wszystkich wykonań chyba najbardziej cenię sobie to wykonanie, które grała właśnie Symfonietta z Jurkiem Dybałem, pod batutą Jurka Dybała w kościele świętego Floriana przy urnie Pendereckiego. I Była wtedy też żona Pendereckiego, Elżbieta Penderecka i też podeszła do mnie po tym koncercie, po wykonaniu. Była bardzo wzruszona i podziękowała mi też za ten utwór.
No właśnie, to jest bardzo piękny utwór i myślę, że to jest dobry też sprawdzian na znajomość twórczości Krzysztofa Pendereckiego, żeby znaleźć po prostu pojedyncze motywy, które tam wplotłeś z różnych jego dzieł, albo charakterystyczne skoki interwałowe dla niego, które właśnie nie będę mówić, z czym się to kojarzy. Myślę, że odeślemy państwa, żeby posłuchać, bo utwór można posłuchać w internecie, więc odeślemy po to, żeby po prostu samemu mieć taką przyjemność w zgadywaniu. No dobrze, no to przechodzimy pomału do tego, co wybrałeś. To już nazwisko się pojawiło tutaj, a mianowicie jest to Igor Strawiński i jest to Święto Wiosny. Wybrałeś ten utwór, bo powiedziałeś, że ten utwór ma dla ciebie wielkie znaczenie. Dlaczego? Przecież nie przez to czytanie partytur.
Nie, no, oczywiście przez sam utwór. Może w ogóle zacznę od Strawińskiego, bo to było ciekawe jakby dojście do tego Święta Wiosny. Strawiński urodził się w carskiej Rosji w 1882 roku, ale w 1910, wydaje mi się, że ta data była bardzo znacząca w jego życiorysie, gdyż wyjechał do Szwajcarii i poznał wtedy Sergiusza Diagilewa. Diagilew rok wcześniej założył zespół baletowy Balety Rosyjskie.
Słynne,
tak. I zaproponował Strawińskiemu współpracę i zamówił u niego pierwsze balety, także już w 1910 roku powstał Ognisty Ptak, rok później Pietruszka, w 1913 właśnie Święto Wiosny i tam 7 lat później w 1920 Pulcinella. Najważniejszy oczywiście utwór, to nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla historii muzyki.
Tak, niektórzy mówią, że od niego się zaczyna XX wiek w muzyce.
To jest właśnie Święto Wiosny. W zasadzie pełna nazwa to Święto Wiosny. Obrazy z życia dawnej Rusi w dwóch częściach. To jest pełna nazwa tego baletu. Miało swoje prawykonanie w maju, czyli tak. Mamy też maj, więc tak. W maju 1913 roku w Paryżu w Teatrze Champs-Élysées. No i był to wielki skandal wtedy. Oczywiście publiczność tam bardzo żywo reagowała, krzyczała, że tam balet prawie muzyki nie słyszał, więc było bardzo nieciekawie, jeżeli chodzi o sprawy wykonawcze. Publiczność zarzucała mu właśnie, że jego muzyka jest bardzo barbarzyńska. On rzeczywiście na pierwszy plan wysunął tutaj rytm z nieregularną akcentacją, bardzo częste zmiany metrum, też dysonansy, jak na tamte czasy ludzie nie byli przyzwyczajeni też do takich dysonansów. Zresztą znakomita choreografia Wacława Niżyńskiego również była nietypowa, wstrząsająca. Tak? Nie było tam pięknych, eleganckich występów właśnie baletu klasycznego, ale właśnie taki nowoczesny. Ruchy były bardzo kanciaste i takie bardzo atawistyczne, więc ten i choreografia, i muzyka naprawdę to była taka zbitka, że rzeczywiście tak, idealna. No i temat też ten samego baletu, czyli właśnie nawiązanie do tych tradycji pogańskich dawnej Rusi. Młodzieńcy i dziewczyny tańczące właśnie, żegnające zimę i witające wiosnę. I jedna z dziewczyn, która została wybrana, która miała w takim szaleńczym tańcu się zatracić aż do śmierci. Także i temat, i choreografia, i muzyka Strawińskiego. Tutaj się te trzy rzeczy złożyły na ten wielki skandal. Na szczęście i Debussy, i Ravel wstawili się za Strawińskim, poznali jego talent, więc dalej mógł się rozwijać i tworzyć.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo Debussy ze Strawińskim nawet przed premierą przegrywali z wyciągu na cztery ręce. Jest takie zdjęcie nawet, gdzie oni siedzą razem i przegrywają. Debussy był w tym wstrząśnięty, ale skoro powiedziałeś Debussy'ego, to jeszcze powiem, że właśnie to prawykonanie u Diagilewa przyćmiło prawykonanie Debussy'ego, które było 2 tygodnie wcześniej. On wystawił Gry, swój balet. I też były takie mieszane uczucia, ale jak gdyby szybko zostało to stłamszone tym wybuchem, o którym mówiłeś, właśnie tego Święta Wiosny. No dla mnie jest to niesamowite, że ta wybrana, o której mówiłeś, która de facto jest złożona w ofierze, umiera już 113 lat i umiera za każdym razem przy naszym zachwycie. I to jest właśnie fascynujące w tym całym utworze. Ale ty wybrałeś ten utwór pod batutą Pierre'a Boulez'a, co ma znaczenie.
Tak, wiąże się to z tym, gdyż chyba w 1994 roku, ile dobrze pamiętam, byłem w Londynie. Wybrałem się na koncert na Barbican Centre i tam London Symphony Orchestra pod batutą Pierre'a Boulez'a właśnie grała Święto Wiosny Strawińskiego. Five Orchester Stücke Arnolda Schönberga i koncertna orkiestra Bartoka, także genialny
program.
Byłem zachwycony, a po prostu wykonanie było takie, że tak się wyrażę, wgniotło mnie w fotel. Byłem pod niesamowitym wrażeniem, no bo Boulez, no świetny dyrygent, kompozytor, więc zna te partytury od środka, wie co wydobyć.
Tak.
Więc byłem tak zachwycony tym, że następnego dnia poszedłem do sklepu i zakupiłem właśnie płytę ze Świętej Wiosny Strawińskiego. Zresztą na tej płycie jest jeszcze też drugi balet Pietruszka. Pod właśnie batutą Pierre'a Boulez'a, ale nie z London Symphony Orchestra, tylko z orkiestrą clevelandzką.
Który był szefem Pierre Boulez przez całe lata.
Świetne wykonanie i do tej pory właśnie mam sentyment do tego nagrania, stąd właśnie przyniosłem akurat to wykonanie.
No bardzo się cieszę, że mówisz o tym utworze, bo to jest niezwykle piękny utwór. 29 maja będziemy obchodzić kolejną rocznicę prawykonania. I to jest utwór, który właściwie zmienił trochę bieg historii muzyki. Zmienił w tym znaczeniu, że naprawdę otworzył drzwi do nowoczesności. I właściwie wszyscy jesteśmy z tego utworu, z tego Szynela, z tego Strawińskiego, który wtedy jako młody człowiek, bo przecież miał wtedy dopiero 31 lat, był w stanie osiągnąć coś tak niezwykłego, co po prostu pokazało, jak w ogóle powinna funkcjonować nowa muzyka. Zostało to wprowadzone z wielkim takim oporem. I wśród orkiestry, i wśród tancerzy, słuchaczy, policja i tak dalej. Odsyłam Państwa do wielu, wielu publikacji, gdzie można poczytać, jak wielkie wrażenie to zrobiło. I widzę, że na tobie też.
Nie jest to łatwy utwór do grania też przez orkiestry. W Polsce pierwsze wykonanie Święta Wiosny było chyba dopiero w 1962 roku, więc prawie 50 lat po premierze paryskiej.
No właśnie, ale też ta zmiana metrum, ciągła zmiana
tak,
metrum,
no prawie, tak.
Ta precyzja wykonana, no jednak jest kolosalna różnica między orkiestrami, które grały 70 lat temu, na przykład, a teraz. Mówię o jakości brzmienia, o możliwościach muzyków, którzy są w stanie no, w 100% precyzyjnie zagrać. Więc ja sobie wyobrażam, jak to musiało brzmieć za czasów Strawińskiego. Więc
no pewnie dużo prób musiało być.
Na pewno było dużo prób i z tego chyba, co wiem, to aż 90 do tego. Również z baletem, który też był baletem, który łamał wszelkie reguły. A Wacław Niżyński jeszcze należał do tych ludzi, którzy nie potrafili do końca powiedzieć, o co mu chodzi. Więc pokazywał i reszta się denerwowała, że nie rozumie, więc różne były tam historie. Szanowni Państwo, no to Marcelu, pomału zbliżamy się do końca, ale chcę się zapytać, czy mógłbyś podać taką jedną receptę dla tych, którzy myśleliby, że mogliby komponować, to co mają robić?
Komponować, pisać, tak. Nie zniechęcać się.
Pisać.
Tak, pisać. Tak. Pisać jak najwięcej oczywiście, bo to jednak też częstotliwość pisania też jakby kształtuje nam ten warsztat kompozytorski, no i oczywiście też wykonania. Jak ktoś ma szczęście do wykonania utworów, to też jest właśnie bardzo ważne, bo to wtedy jakby to, co sobie wymyśliliśmy w głowie, nam się tutaj później w tej przestrzeni akustycznej realizuje i wiemy wtedy, co moglibyśmy poprawić, co lepiej zrobić, co wyszło lepiej, co gorzej. Oczywiście teraz kompozytorzy mają lepiej, bo mają, piszą też muzykę w programach komputerowych, gdzie im grają.
Słyszą to, tak.
No my jesteśmy jeszcze tym pokoleniem, które, chociaż ja już chyba w 2015 zacząłem wpisywać utwory wprost do programu komputerowego, chociaż Finale już używam od 94 roku, ale zawsze jednak pisałem ręcznie utwór, dopiero później jak skończyłem go, to wpisywałem partyturę do komputera. Od 2014 czy 15 już zacząłem wpisywać bezpośrednio do komputera, ale oczywiście nie odgrywam tego, bo to są takie plastikowe brzmienia.
Że boli.
A poza tym nie wszystkie rzeczy komputer jest w stanie też wykonać, właśnie jakieś takie sonorystyczne i tak dalej. Także
pisać.
Dobrze. To jest
taka jest rada na finał. Pisać. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu Niewinni Czarodzieje. Gościem był Marcel Chyrzyński, kompozytor. Trzymamy kciuki za wszystkie następne utwory. Program realizował Tomasz Orzechowski, a żegna się z Państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.